сказали разу. Уснул под новым местом, одетый в родном. Так не упомянулся, что не мог не остать и раз побыть в Угарске. Поживаш ze swoimi najbliższymi. W tym roku jakoś pragnąłem, chociaż nie układało mi się od początku i myślałem, że nie przyjadę. Udało mi się. Dziękuję Bogu, dziękuję Patryku. Że pamiętam, byłem 9 lat temu. Też w takiej samej parze okoliczności, tylko były to inne święta grudniowe. I potem jeszcze było kilka konwencji. Udało nam się zatem Emilem przyjechać, raz odwiedzić. Za to szczególnie jestem bardzo wdzięczny Bogu. Chcę również przekazać pozdrowienia przede wszystkim z rodziny żony syna, mamy z mężem w Polsce. O zboru w Myślachowicach tu brat pytał o zbór, może nie chcę, nie wiem, nie to, bo ja się już przewiduję zbór staruszków. I tego może wam najbardziej zazdroszczę, że macie młodzież, że macie dzieci w Boże. To jakoś raduje serce. W naszym zborze w Myślachowicach jest 20 osób. Jestem najmłodszy, prawie, że może moja żona jeszcze. Muszę zakazać się mocno, mam trochę znany. Jestem sami starożytni. No i to bardzo serdecznie i prosili wam zakazać chrześcijańskie pozdrowienie. O zboru w okolicznym się również w tygodniu w Krzyżówce w Podlesiu. Zbory, któreśmy ostatnio odwiedzili z bratem Emilem w Bursztarnowie, gdy zebrali się bracia Jasła, bracia Słęki, bracia Skleśny. I takie osobiste pozdrowienia mamy, takie czwartkowe zebrania braci. Kilku nas braci, brat Kamiński, brat Żulek, brat Kniaziew i brat Poczot, a ten brat Stroka. I oni prosili brać osobiste chrześcijańskie pozdrowienia. Miłowani bracia i siostry, zastanawiają się, jakim tematem się podzielić. No brat nawiązał do zmartwychwstania. Odczytał pewne wiersze do wspaniałego święta. Wszyscy chrześcijanie upajają się tym świętem. Widać przygotować jaki ruch w sklepach, domach, odświętne ubrania, specjalne jedzenia. Już w pracy w czwartek zauważyliśmy, nie jedzono żadnych wędlin, nawet w niektórych miastach zakazano jeść wędlin, ale już przygotowano śledzie i tak dalej. A przygotowano się szczególnie do zmartwychwstania. Bardzo mało mówiło się o tych ostatnich chwilach naszego Pana, gdzie myśmy się zebrali właśnie w czwartek. Dla nas najważniejsze święto to była pamiątka śmierci, ostatnie chwile naszego Pana. Chociaż dołączamy się, myślę, do wszystkich tych, którzy szczególnie upajają się glorią zwycięstwa. I zastanawiają się nawet dlaczego, jak, po co i w jaki sposób. Tylko mówią, że Pan zmartwychwstał. Mówią, że Pan zmartwychwstał, a często sami nie wierzą, to zmartwychwstanie. Bywają w chwilach ludzkości takie chwile, które trwają bardzo krótko, może tak jak ta, 3 dni, a może tylko 40 godzin, może 40 kilka z przygotowaniem do pamiątki. Te, które decydują o losach narodu, a w tym wypadku zadecydowały o losach całej ludzkości. Kilka dni. Czas Wielkiej Nocy. My mogliśmy dyskutować, która Wielkanoc była ważniejsza. Czy ta, gdy zebrał się wieczorniku, czy ta właśnie wykonał w tym samym dniu, czy gdy zmartwychwstał? Myślę, obie ważne jednakowo. Obie się uzupełniają. Ale myślę, jako chrześcijanie, jako badacze, większą wagę przykładamy w ostatnich chwil naszego Pana. Do pamiątki, które ustanowił. Dlaczego przez nas, dla nas i za nas umarł ten człowiek, który mógł do dzisiaj żyć, że Pan Bóg tworzył mu warunki rajskie na ziemi wiecznie. Ile sytuacji, ile przykładów w tych 3 dniach przejawiło się przed nasz umysł. W naszych badaniach. Także często może zatrzymujemy swoje myśli i widzimy Jezusa klęczącego tam jeszcze w Getsemane, gdy wziął tych najbliższych 3, troszkę się nimi rozczarował. Potem jego słowa, pocieszenia Boga, uwielbiłem jeszcze, uwielbię. Tak, on swój bój już tam przebojował. Potem szedł odważnie. odważnie. Potem żądał, chciał z najbliższymi jeść, ustanowić tą wspaniałą pamiątkę, którą corocznie, a teraz czwartek obchodziliśmy. Żądając, żądałem, nie z uczniami, nie z rodziną, ale z moimi apostołami, z braćmi. Miłowani bracia i siostry, a potem ten orszak pogrzebowy. Ileż bohaterów negatywnych i pozytywnych w tym orszaku. Miłowani bracia i siostry, jesteśmy w święcie, w największym święcie pamiątki i będziemy nawiązywać może do zmartwychwstania, ale zanim do niego dojdziemy, spróbujmy być w tym orszaku pogrzebowym. Jezus już po ustanowieniu pamiątki został jakby aresztowany, zdradzony całkowicie, idzie na Golgotę. Jak zachowują się poszczególne jednostki? Ci najbliżsi uczniowie, Piotr, inni. Judasz już to nie było. A szczególnie, może położę nacisk, dzisiaj jest tu bardzo dużo sióstr na niewiasty. Na niewiasty, które w tym czasie, podczas praktycznie swojego pogrzebu, Jezus szczególnie wyróżnił. Wtedy w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza, w 23 rozdziale i 27 wierszu pisze, i szło za nim wielkie mnóstwo ludzi i niewiast, które płakały i narzekały. Wiele osób szło z ciekawości, ale oto niewiasty idą za nim i płaczą. Są bezsilne. Prawdopodobnie miały zasłonięte oczy, może nieraz według żydowskiego zwyczaju. Idą i płaczą. I to właśnie na nie Jezus zwraca uwagę. Odwraca się nie do apostołów już, nie do Piotra, który szedł z daleka, o którym będziemy mówić. Jezus w swoim orszaku pogrzebowym odwraca się do serdecznych niewiast. Nie płaczcie. A Jezus, odwróciwszy się do nich, rzekł: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, ale raczej same nad sobą płaczcie i nad dziadkami swymi. Albowiem ponieważ co się ma na zielonym drzewie dzieje, cóż się będzie dopiero dziać na suchym? Jeszcze naród izraelski jakby był tym zielonym drzewem, jeszcze wierzył, jeszcze nie uznawał Mesjasza, bo spodziewał się go w innej formie. A Jezus mówi już proroctwo, na to również zwrócimy uwagę. Co się dopiero będzie dziać na suchym? Na te dwa szczególnie wydarzenia, na te kilka słów Jezusa, kiedy niesie krzyż i odwraca się do niebia. Nie płaczcie nade mną. Umiłowani bracia i siostry, orszak pogrzebowy, droga na Golgotę, droga na Kalwarię, droga krzyżowa, jakże różne określenia, to samo znaczące. A to krótka przestrzeń, jaką musiał przebyć Jezus od bramy miejskiej, czyli od miejsca, gdzie rozegrała się scena przed Piłatem, a skalistym mają wzgórzem zwanym Golgotą. To zaledwie odcinek, nie wiem, czy to zmierzył, ale czytałem 600-800 kroków. Ale ileż wydarzeń, ileż sytuacji. I spróbujemy sobie tylko niektóre z nich wyeksponować, przypomnieć, bo je znamy na pamięć. Tu dokonywano najhańniejsze wyroki śmierci. Skazaniec na tym miejscu musiał dźwigać swój krzyż, a może tylko swoją poprzeczkę. Krzyż, aby nie umiósł, krzyż ważył ponad 200 kg. Ten pal był wbity na Golgocie i prawdopodobnie Jezus tylko poprzeczkę niósł na swoim plecach. To On! Już wcześniej, jakbyśmy wczoraj rozmawiali, uratował Barabasza, który prawdopodobnie tam na tym krzyżu miał zawisnąć. 600-800 kroków. Jakżeż mało, a jakżeż dużo. Więźnia przybijano do poprzeczki, następnie linami wciągano na pal, potem dopiero przybijano mu schody. Jakżeż inny jest ciężar krzyża naszego Pana Jezusa, aniżeli obu pospolitych złoczyńców, którzy jednocześnie z nim mają być na krzyżu powieszeni. Czujemy się w tej okoliczności. Ten pośpiech na każde wypowiedziane może nie ma słowo, jakże jest ważne. I pośpiech Żydów. Bo to dzień przygotowania do święta Wczaśniku. Oni muszą się oczyścić, szybko ukrzyżować, być czystymi. W tym czasie, nawet do dzisiejszego dnia, Żydzi większą wagę przykładają do święta Wczaśniku. Jezus upada na tym odcinku pod ciężarem krzyża. Doskonały człowiek. Niektórzy mówią, że nie cierpiał, ale ileż przy baranku już było figur, obrazów, że cierpiał podobnie jak i my. Krzyż mógł w cudowny sposób, aniołowie mogli mu pomóc nieść ten krzyż, ale on upada pod ciężarem krzyża. Ten, który przez całe życie nie zaznał fizycznej słabości, teraz dźwiga nasze niemoce, dźwiga nasze choroby, dźwiga nasze grzechy. Nie będę wielu wierszy odczytywał, znamy je. Znamy te proroctwo Izajasza, 53 rozdział, że on musiał dźwigać nasze grzechy, nasze niemoce i pod nimi możemy dodać wada. Ten, który wcześniej był witany przez tłumy ludzi, teraz przez te tłumy jest zgardzony. Ten, którego tłumy chciały się dotykać, gdyż moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Tak czytamy w Ewangeliach. Okrutnie po drodze biczowany, popychany, bezsilny upada. Smutny orszak, bardzo smutny pogrzeb. Ostatni dzień życia naszego Pana. I co maluje się na twarzach tego orszaku, tego tłumu? Spróbujmy zauważyć, spróbujmy się wczuć, jakbyśmy my tam byli w tym orszaku. Jakbyśmy się zachowali. Napięcie coraz bardziej wzrasta. Tak było i tak jest. Napięcie rośnie. Bo gdzieś tam na Golgocie, przed świętem Wczaśników, zapowiada się jakieś niezwykłe wydarzenie. Oto ten, który był obwieszczany, oto baranek, który gładzi grzechy świata, ma zawisłość na krzyżu. Ileż ludzi przyszło tam z prostej, ciekawej ciekawości. A może, jeżeli jest Mesjaszem, to jakiś cud kolejny zrobi. Inni pod namową, inni jeszcze z wielu innych obowiązków. Żaden orszaku, żaden z oprawców nie przychodzi mu z pomocą, kiedy Jezus pod ciężarem krzyża upada. Miłowani bracia i siostry, po kilku ze skutecznych próbach to straż miejska wyciąga z tłumu człowieka Syrenejczyka, niejakiego Szymona, i to jemu jakiś daje obowiązek, każe nieść krzyż z Jezusem. Jakby w tym pośpiechu chcieli, aby właśnie nie skonał wcześniej. Sami wyciągają z tłumu bezimiennego Syrenejczyka. Dlaczego nikt dobrowolnie nie przyszedł Jezusowi pomocy? Bo zarówno poganie, jak i wyznawcy zakonu, jak i Żydzi mieli swoje powody, by nie dotykać się krzyża, który, jak twierdza apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale i w 23 rozdziale, że był zgorszeniem dla Żydów i głupstwem dla Boga. I oto nawinął się silny człowiek, na pewno dobrze zbudowany. I straż miejsca wyciąga go z tłumu. Ty pomożesz, ty nieś ten krzyż z Jezusem. Jeszcze te kilkadziesiąt czy kilkaset kroków. Nic łatwiejszego, jak wziąć bezimiennego człowieka z tłumu i ty pomożesz. Na pozór prosta sytuacja. Cóż łatwiejszego, jak wręczyć się kimś drugim, zamiast samemu pomóc, to właśnie ty. Ty musisz, albo może jakaś świętość już była w oczach Syrenejczyka. Tłum jeszcze mocniej podtrzymuje swoje żądania, rzucając na nieznajomego głos podejrzenia. I zanim ten człowiek nie jest przypadkiem zwolennikiem prawdziwego na śmierć idącego Nazarejczyka, jeszcze poddają pod wątpliwość. Widocznie Syrenejczyk z przyjemnością, może z pewnym strachem, ale z przyjemnością ten krzyż wziął. I od razu zbudziło się podejrzenie. Może to jego przyjaciel. Nie uwagi raczej siostry, a Szymon. Co robi Szymon? Myślę, bohater tych wydarzeń. Mały bohater, cichy bohater obok Jezusa. Nie wykorzystał sytuacji, by zniknął w tłumie. Przecież w takiej sytuacji, gdy ktoś go pnął, mógł od razu odwrócić się w drugą stronę i zniknąć. Cóż łatwiejszego, jak zniknąć w tłumie. Ale on poddał się narzuconemu obowiązkowi. Nie zwracał uwagi na bezmyślne twarze, na szydercze uśmiechy. Nie słyszał już kpin i docinków ludzi. On już nie myślał o hańbie, jaką wziął na siebie, pomagając krzyż nieść Jezusowi. On, który Jezusowi użył cierpienia fizycznych, pragnął i był wdzięczny, że mógł wyświadczyć Jezusowi ostatnią przysługę, przysługę miłości. Szymon był znaną postacią, osobistością w gminie chrześcijańskiej. Chociaż tylko dwa czy trzy wiersze o nim wspominają. Ale święty ewangelista Marek nazywa go ojcem Aleksandra Rufa w 15 rozdziale i 21 wierszu. Apostoł Paweł wśród pozdrowień wymienia również jego rodzinę, kiedy pisze w liście do Rzymian w 16 rozdziale i 13 wierszu: pozdrówcie wybranego w Panu Rufa i matkę jego i moją. Ten Szymon został naśladowcą Chrystusa z całą swoją rodziną. Ta sympatyczna postać, myślę, zachęca nas do niesienia krzyża za Chrystusa. Czasem w goryczy, ale na pewno bez przemawiania. Ale znów wróćmy do orszaku pogrzebowego. W kurcie tego tragicznego wydarzenia przedniejsi kapłani, faryzeusze, wszyscy ich zwolennicy i przyjaciele na pewno zacierają ręce z zadowolenia. Wszystko idzie zgodnie z planem. A ten, którego się dotychczas obawiano, jest opuszczony. A ten, nasz Pan, jest samotny. Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale, w 56 wierszu do 8 czytamy. Ale czy to wszystko stało, aby się wypełniły pisma prorockie? Wtedy uczniowie jego wszyscy opuściwszy go uciekli. Wszyscy uciekli z tego orszaku. Czy wszyscy? Tak jest napisane. Ale czytajmy dalej. A oni, ponieważ Jezusa, wiedzi go do Kajfasza, najwyższego kapłana, gdzie się zebrali nauczeni w piśmie i starsi. Ale Piotr szedł za nim z daleka, aż do dworu najwyższego kapłana. A wyszedłszy tam, siedział z sługami, aby ujrzał konie. Ten Piotr, którego często widzimy tylko, że zapiera się Pana, on nie uciekł, gdy wszyscy uciekli. On idzie. On chciał ujrzeć koniec. On chciał ujrzeć koniec Pana, bo tak mocno wierzył w zmartwychwstanie. Gdy ujrzał koniec, to nie chciał sam umrzeć, bo wierzył, że Pan zmartwychwstanie. Że to nie koniec na tym. Pan go doświadczył. On gorzko żałował. Płakał. Podobnie płakał jak te niewiasty. Podobnie płakał jak kiedyś Jezus nad Jerozolimą. Podobnie płakał jak Jezus nad grobem Łazarza. On gorzko płakał. Są łzy radości, ale są i łzy smutku. Nie wstydźmy się. i znów wróćmy do naszego orszaku, w którym jesteśmy. Orszak jest dobrze nastrojony. Tłum jest dobrze nastawiony przez nauczonych w piśmie. Sprawcy śmierci Jezusa, szatańskiej nienawiści, mogą sobie pozwalać na wszystko. Wypełniają spokojnie swój program do końca. Zależy im, aby Jezus właśnie nie skonał przed czasem, aby dotarł na Golgotę w całości. W tym pochodzie nie znajdują się sami wrogowie Jezusa. Nie tylko obcy, żądni widowiska, jakiej sensacji ludzie, ale i dusze bardzo mu bliskie i przyjazne i współcierpiące. I szło za nim wielkie mnóstwo. 23 rozdział Ewangelii Łukasza, 27 rozdział. Wielkie mnóstwo ludu i niewiast, to szczególnie podkreśla ewangelista Łukasz, które płakały. Nie potrafili mu pomóc, bo tylko taka została im możliwość płakać, współczuć. A co czyni w tym czasie Jezus? Czy ogląda się za Piotrem uczniami? Nie! On w nim wpadzące już odszedł. Powiedział im, to będzie potem, jak mają obchodzić następny rok. On wszystko już im powiedział. W tym czasie zaczęła wypełniać się figura, chociaż nie wszyscy może dostrzegli, że on jest tym barankiem, ale on nową pamiątkę już ustanowił. On teraz zwraca uwagę na niewiastę. A mógłby przecież słusznie powiedzieć, jak mówi Irenasz, w pierwszym rozdziale, 12 wierszu i 18, spójrzcie i patrzcie, czy jest ból równy mojemu bólowi. Patrzcie na moje cierpienia. Lecz on tego nie czyni. Ludzie płaczą, gdy ich ból przyciska. Narzekają, rozpaczają. Chcą wzbudzić współczucie, szukają ulgi. I Jezus płakał. Dwa razy, może więcej, tyle pismo zanotowało. Nie wstydźmy się tych szczerych łez. Lecz Jezus w drodze na Golgotę nie szuka, nie pragnie współczucia. On swój wewnętrzny bój przebojował w Getsemane. Tam upewnił się i uzgodnił swoją wolę, swoją misję z wolą Ojca, Ojca Niebieskiego. I obecnie wszystko znosi z majestatycznym spokojem. On wiedział, że jak kiedyś Mojżesz na puszczy wywyższył węża, tak musi być wywyższony ten człowieczy. Wiedział też i zdawał sobie sprawę, że to życie ziemskie składa w ofierze. Ale tu na męczeńskiej drodze w ponury, tragiczny dzień niewiasty. Te niewiasty, które potem też były pierwsze przy grobie. Chciały, tak mocno wierzyły. Chciały go namaścić. Chciały go zobaczyć może. Chociaż martwego, a może zmartwychwstałego. Te wspaniałe niewiasty, które były łagodnym, może kojącym środkiem. Takim światłem dla Jezusa. Niewiastki, może bezimienne, z zasłoniętymi według zwyczaju twarzami, idą w tłumie i płaczą. Na pewno Marta, Marię, na pewno wiele innych jeszcze niewiast. I płaczą nad Jezusem. Dlaczego? Nikt nie przychodzi mu z pomocą, żeby to one mogły. Bo tylko teraz taka im została możliwość. To do nich odwraca się Jezus i mówi: córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną. Nie płaczcie nad Jerozolimą, nad ciotkami swoimi. Nad nim płakać nie było powodu, bo fałszywe oskarżenia wrogów nie zdołały splamić jego świętości. Szyderstwa, cierpienia nie zachwiały jego wiary i doskonałości. On raz przed Piłatem odważnie odpowiada, a przed Herodem z niego próbuje się odrobić i milczy. On pokazuje wielką odwagę. I tutaj, w tym orszaku również. Fizycznie upada. Ale duchem jest bardzo mocny. Zdarzał jak kiedyś Jezus płakać nad Jerozolimą. Co chciał powiedzieć niewiastom? Nad ludem żydowskim, który kamienują z dawniej proroków, teraz krzyżowaniem Chrystusa dopełnia miarę swej zbrodni. Oto suche drzewo, które usnie. Mówił jakby proroczył, ale nikt go nie rozumiał. Jeszcze przed erą chrześcijańską Żydzi byli narodem wybranym przez Boga. Zachowywali wiarę w Boga, ale równocześnie w swojej pysze i oślepieniu nie uznawali pokory Jezusa. Co było powodem, że nie uznali Mesjasza? Moglibyśmy dyskutować. Może byłoby to wiele powodów. Kiedy ostatnio czytałem książkę na ten temat, Żydzi wyznawali to, że kazał im miłować nieprzyjaciół. To już nie wytrzymali. Kiedy zakon mówił co innego, a Jezus oto nagle im każe miłować nawet swoich nieprzyjaciół. Tutaj Jezus przebrał miarkę w tym Żydzie. Nie wytrzymali. Przecież oni byli cały czas w niewoli. Oni chcieli się wyzwolić, a on ich każe tych, którzy ich uciskają miłować. Czy być może i z tego powodu, z tej nienawiści w tym orszaku żyło takich wiele osób. Ukrzyżowali swego Pana pełnego chwały. A przecież tak go oczekiwali. Ale nie wszyscy byli przygotowani na przyjście Jego. Chociaż ja mściciel tak wyraźnie ją wieszczał. Co to jest? Pomimo tego apostołowie i prorocy uczą nas, że nawet tak straszna zbrodnia wynikająca ich z dumy, z ich samolubstwa nie jest jeszcze taką, którą by Bóg im nie przebaczył. Albowiem za tę zbrodnię Żydzi zostali surowo ukarani. Kiedy potępili sprawiedliwego, w którym Piłat nie dopatrywał się żadnej winy, wołali: krew Jego na nas nie spadnie i na nasze dzieci. Mówili, wołali proroczo, tak też się stało. Ani przez myśli nie przyszło, że już niebawem taka spotka ich kara. Niedługo później w takim samym fanatyzmie zbuntowali się przeciwko wszechpotężnemu cesarzowi rzymskiemu. Chwycili za miecz, ale zostali bardzo pobici przez wojska rzymskie. Uciekli do Jerozolimy, by do ostatniego tchu bronić się tego miasta. Łudzili się, że jakiś cudem Pan ich ochroni. Długo trwało oblężenie, a na dzień na rozpad głód, rozlew znany z historii, z Biblii, książek, filmów nawet, pożary z bliższa. Nawet świątynia spłonęła na Syjonie. Tam pozostały tylko gruz i rozproszenie narodu przestał jakby istnieć. Rozproszenie wybranego ludu. I to był powód do płaczu. Tutaj proroczo Jezus mówi: płaczcie nad samymi sobą, nad Jerozolimą. To jest powód do płaczu. To był powód do płaczu na przyszłe pokolenia, na wnuki, na tych, którzy szli za Chrystusem na Golgotę. To wszystko miało się potem wypełnić. To wszystko miało przyjść. To znaczy, że te słowa Jezusa w drodze na Golgotę: nie płaczcie nade mną, ale płaczcie nad samymi sobą i nad dziećmi swoimi. Bo jeśli Jezus, Święty Syn Boży, zostanie ukrzyżowany
Cóż dopiero może się stać z narodem winnym tej zbrodni?
Gdyby Izrael był posłuszny i wierny Bogu, otrzymałby błogosławieństwa większe od innych narodów. Za przekroczenie przykazań pańskich została im wymierzona. Piąta Mojżeszowa, 30 rozdział o tym mówi, 3-5 wierszy. Prorok Ezechiel w 20 rozdziale. I jeszcze prorok. I chociaż większość chrześcijan z niechęcią, z uprzedzeniem podeszła i podchodzi do tego narodu, z rąk którego zginął Zbawiciel świata, nie mając wielu ludzi, łaska Żydom odebrana została raz na zawsze. Takie stanowisko nie ma poparcia Słowa Bożego. Sam Jezus, sam nasz Pan, nie tylko ograniczył czas ich zeznania, czas niełaski, ale również umierając na krzyżu, przebaczył Żydom ich nieświadome czyny. W 23 rozdziale Ewangelii Łukasza i 34 wierszu rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A oni jeszcze rozdzielili losy o szaty jeden. Odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Manipulacja tłumem, tak było i tak jest. Prosty naród tak mocno wierzył w Mesjasza, że oto on wyzwoli, że będzie ich wodzem i królem, a oni będą mu służyć. Apostoł Paweł, apostoł nasz, apostoł pogan w wielu miejscach, a szczególnie niemal cały rozdział 11 listu do Rzymian pisze i tłumaczy również, jaki jest boski plan dla Izraela. Kiedy w liście do Rzymian w 11 rozdziale, a szczególnie 25 do 27 wierszu czytamy: bo nie chcę, abyście mieć o tym wiedzieć, że nie mieli tej tajemnicy, że bo nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć, bracia, tej tajemnicy, żebyście nie byli sami u siebie mądrymi i zatwardzenie części przyszło na Izraela, póki by nie wyszła zupełność spoza. A za wszystkich Izrael będzie zbawiony, jako napisano: przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci niepobożność od Jakuba. A toć będzie przymierze moje z nimi, gdy odejmę grzechy im. Będzie przymierze wieczne z nimi, gdy odejmę grzechy im. Aby oni bez was nie stali się doskonałymi, czyli bez kogo? Bez naśladowców Chrystusa, tych, którzy dzisiaj dźwigają krzyż. Ofiarowali się jak Jezus na śmierć. Idą swoją Golgotą. Ale i Żydzi, że tylko ta klasa ludzi będzie z Panem. I oni całkowicie dostaną do łaski. I oni znają i ujrzą, kogo przewodli. Wiele miejsc Słowa Bożego o tym mówi, że podczas zakrzyżowania Chrystusa Żydzi zostali odrzuceni od łaski, byli szczególnie prześladowani na chrześcijaństwem, jakby czuła boska opatrzność. Aż właśnie do czasu skompletowania Kościoła. I tu jest ta zależność. Aż pogan Bóg skompletuje swój wybrańcy. Po wywyższeniu Kościoła w czasie wielkiego ucisku Izrael powróci do łaski i wraca już teraz, bo jako naród istnieją od 48 roku. Przyjęcie go przez Boga będzie oznaczał początek królestwa na ziemi. Przyjęcie tego narodu przez Boga będzie oznaczało czas zmartwychwstania dla całej ludzkości. Ziemskiego zmartwychwstania lepszego. Po pierwsze, to Kościół będzie już w stanie.
I potem to lepsze, prorocy i to nowe przymierze,
o którym czytaliśmy. Czy prorocy będą wchodni? Sędziowie?
Oni już
przeszli tu do wiary.
Oni będą wprowadzać go w życie.
Ale to nie oni po nim będą. Ci, co zdrowo będą powstawać
i ostatki, które
zostaną przy życiu, przechodzą przez ludzi. Będą wprowadzać wspaniałe nowe przymierze na ziemi.
Syjon stanie się ośrodkiem przyszłego Królestwa Pokoju. Jeruzalem stanie się stolicą
pańską, mówi prorok Jeremiasz w 30 rozdziale.
Tak bardzo ludzie dzisiaj chcieliby, nawet chrześcijaństwo, nawet nasz polski papież mówi, że chciałby w 2000 roku być tam
w Jerozolimie. Znają proroctwa Jeremiasza, że tam ma być stolica ziemi.
I właśnie w tym czasie, w którym żyjemy,
jest wielka walka.
Upanowanie nad światem
religii chrześcijańskiej i religii żydowskiej.
I prożydowskiej. Jak przedtem były dwa obozy, komunizm, kapitalizm.
Teraz aktualnie mamy dwa inne państwowe obozy.
Oczekują Mesjasza.
Literalnie. I ci, i ci.
Wierzą w zmartwychwstanie,
ale nie wierzą, że on duchowo powrócił. Ciągle spodziewają się, że to Pan
znów wróci i będzie królem na ziemi. Albo nad chrześcijaństwem, albo nad Żydami. A może połączymy się razem?
Bo i takie mniej ortodoksyjne głosy u Żydów są. Oto czas, w którym żyjemy.
Czas łączenia się religii.
Czas przejściowy, czas końcowy. A przecież będzie ośrodkiem przyszłego królestwa Jeruzalem.
Tak też pisze Michał
w 4 rozdziale i w 2 wierszach.
Spełni się pragnienie całej ludzkości, ale nie
przez ludzi, tylko przez Pana.
Nie będzie musiał Jezus pocieszać płaczące niewiasty,
które choć nie mogły mu pomóc, pod krzyżem wytrwały do końca. Gdy słońce przestało już może śnić, one ostatnie odeszły od grobu Pana. A potem dzień Wielkanocy.
Taki dzień jak dzisiaj, w niedzielę.
One o świcie pierwsze wybrały się na grób, aby odwiedzić drogie im miejsce. Grób naszego Pana. Umiłowani bracia i siostry. Niewiasty. A wcześniej jeszcze cała sytuacja przed Piłatem, a potem sama egzekucja. Ileż sytuacji, ileż różnych historii. Ten napis na krzyżu. Jezus Nazareński, król żydowski, który czytało wielu Żydów, choć nie byli z tego zadowoleni. Po hebrajsku, po grecku i po łacinie. Nie mogli tego znieść, sprawcy, dramaty.
Ale Jezus był królem.
Jezus urodził się królem. Jezus wrócił jako król.
Ale nie
realnie, duchowej istocie.
Nie mogli tego znieść.
Sprawcy dramatu. Na pewno mącił ich zamysł i nastrój ten napis bardzo długo. Napis ułożony przez Piłata pobił ich rodaków i własną bronią. Prawda przypieczętowana na tablicy
obnażyła ich kłamstwo.
I dzisiaj ten napis jakby jeszcze widnieje,
choć nie każdy go
potrafi przeczytać. Jednym z naocznych świadków tych wydarzeń był święty apostoł Jan, który w 19 rozdziale
i 37 wierszu pisał i pisze, że ujrzą, kogo przewodli, że uznają. Ten czas ciągle jest przed nami, choć tu i tam słyszymy o jednostkach Żydów, którzy uznają Mesjasza. Żołnierze rzymscy znów wrócił na chwilę do orszaku, przybili Pana do krzyża, a jeden z nich przebił mu włos włócznią. Jednak głównym winowajcą tego czynu byli Żydzi. Wiele prorok o tym mówi. Prorok Zachariasz w 12 rozdziale, 10 do 14 wierszu pisze, kiedy zapowiada skruchę Żydów w czasach ostatecznych, że przyjdzie ten czas, że oni skruszą swoje serca. Myślę, bardzo blisko jest ten czas. Myślę, jest to moje wewnętrzne przekonanie, żadna doktryna, że to pokolenie nie przeminie. Że ujrzą to do przewodu. Będą żałowali czynu, który obciążył ich naród. Bo tego nawet żąda u nich chrześcijaństwo nominalne. Kiedy chrześcijanie wydaliśmy w prosty sposób w Watykanu przeprosili Żydów za pewne zbrodnie, chociaż nie podpisał się o tym papież, to jednak chrześcijanie żądają coś zamian, aby Żydzi przeprosili ich, że ukrzyżowali Mesjasza. Być może to będzie punktem zwrotnym, może coś innego, ale są już takie wysuwane żądania do tego narodu, aby przyznali się do tej winy. Być może to zwróci ich do Pana, a wszystkie narody przeciwko nim. Miłowani bracia i siostry, wiele prorok moglibyśmy przytoczyć z Zachariasza, Ewangelia Mateusza, 21 rozdział, mówiące o drzewie figowym, o tym narodzie, o tym drzewie, które się odmładza. Obudzenie się w nadpłoty tego narodu przyrównane jest przed naszego Pana do właśnie odmładzającego się drzewa figowego, do jego gałęzi. Ten naród już istnieje. Pień tego narodu istnieje. Jeszcze kości nie pokryto to ciało. Jeszcze kilka innych wydarzeń musi się wypełnić. Ale za miłosierdzia wam okazanego i oni dostąpili miłosierdzia. Znów ta zależność, aby oni bez was nie stali się doskonałymi, a tutaj odwrotność. Aby za miłosierdzia wam okazanego Kościołowi oni dostąpili miłosierdzia. Dzisiaj z żalem wyobrażamy sobie Jezusa krócącego na Golgotę. Ukrzyżowanego człowieka, który nikomu nie był winien. Który był wzorem pokory, pokory uczył i przyszedł usługiwać innym, nie aby jemu służono. Może umiłowani bracia i siostry do ciężaru tego jego krzyża i my dokładamy ten ciężar. Oj grzechu. Może przed Paniątką wszyscy zrobiliśmy się oczyścić. Grzechów ciała, który oczyszcza chleb i smak ducha, pewnych smak ducha, nieświadomych, który oczyszcza wino. A nieuwolnie w ciągu roku dokładamy do tego ciężaru krzyża nasze słabości, nasze grzechy. A może czasem bądźmy tym Szymonem Cyrenajczykiem, który niesie ten krzyż z naszym Panem. Może nieraz trzeba nam tego impulsu, tego bodźca, tego kogoś, żeby nas pchnął, jak Szymona. Ty weź i nieś ten krzyż, swój razem z Panem. Jak wygląda nasza droga krzyżowa, którą utorował i wskazał nam Chrystus? Czy czasem nie jesteśmy skazani na niedolę bliźni, On był pokorny, sprawiedliwy, on dopomagał innym.
A my odpowiedzmy sobie
w skrytości, nie płaczamy nad własnymi upadkami. Jeżeli dostrzegamy w swoim życiu błędy, grzechy, słabości ciała, to dobrze. To znaczy, że rozwija się w nas nowe stworzenie. Starajmy się w naszym życiu. Jedna siostra takie zdanie powiedziała przed pamiątką u nas. W bracie to widzieć słabości ciała.
Ale w sobie to jakieś grzechy.
Choćby to było to samo.
Brat to uczynił przez słabość i wybaczanie.
Jezus nie zganił serdecznych łez niebia. Miały wiele powodów do płaczu. On serdecznie i współczująco się do nich zwrócił. On wypowiedział do nich prorocze słowa, chociaż one go nie rozumiały. Ale on do nich odezwał się głosem. I to było dla niego, na nich najważniejsze. On na nie zwrócił uwagę. Słowa nie płaczcie nade mną, ale nad sobą, dziećmi swoimi. Ja myślę, że są aktualne w pewnym sensie do dnia dzisiejszego.
Więc gdy wielu od Niego odstępuje, my tym bardziej starajmy się żyć i być bliżej naszym Panem.
Jak te niewiasty.
Raz z daleka, a raz bardzo blisko przy grobie. Ale radujmy się ze zmartwychwstania.
Do wspaniałego święta zmartwychwstania. Myślę, że nie zbieralibyśmy się tutaj, w takich miejscach, co tydzień w tygodniu,
na konwencjach wspaniałych,
gdybyśmy nie wierzyli w zmartwychwstanie. To cóż by była nasza społeczność, gdyby nie najważniejsza nauka Pisma Świętego, zmartwychwstanie
naszego Pana
i wszystkich.
W różnych aspektach,
w różnych fazach.
Lepsze, wcześniej pierwsze.
I potem ogólne, w różnych kolejnościach, to są szczegóły, detale. I możemy długo rozważać, jak to będzie cudownie. Jak to będzie wspaniale, gdy Jezus przyszedł jeszcze za życia i uzdrowił córkę.
Pamiętamy.
Naśmiewali się z Niego.
Naśmiewali się wszyscy z Niego.
Tak dzisiaj wielu naśmiewa się, że my wierzymy w obecność naszego Pana. Naśmiewa się, że wierzymy w zbudzenie Kościoła.
To jest ten obraz.
Potem uzdrowił młodzieńca zdań. Wielki strach ogarnął wszystkich, co tam byli w tym pomieszczeniu. Tak będzie wyglądało zmartwychwstanie proroków. Ludzi, oni wreszcie ogarnie ich strach, jeszcze nie uwierzą. Dopiero trzeci cud zmartwychwstania, kiedy Jezus z grobu wskrzesił Łazarza,
wszyscy się radowali.
I to będzie ogólne zmartwychwstanie całej ludzkości. Trzy obrazy, bardzo w skrócie, ale myślę bardzo pięknie. Ludzie dopiero wówczas, gdy same, gdy ich rodziny, gdy ich najbliżsi z grobu powstaną, dopiero wówczas wszyscy uwierzą. Po co Jezus przyszedł na śmierć? Po co umarł? I dlaczego musiał zmartwychwstać? I że nie przyjdzie
w takiej postaci, jakie życie złożył?
Bo on go złożył w ofierze. I on unieważnił wyroku.
Choć myślę, że może ukazywać się.
Ma tą moc na niebie i na ziemi. Nie zabierajmy mu tej mocy.
Bo zmartwychwstał. Taki dzień jak dzisiaj.
Na nic okazały się przewidywania i kalkulacje przez zabezpieczenie jego grobu strażnikami. Tak chciano, tak pilnowano tego grobu. Strażników postawiono, aby ktoś przypadkiem jego ciała nie wziął, a potem by mógł powiedzieć, że on zmartwychwstał, prawda? I Piłat i strażnicy byli przewidujący.
Wrogowie Chrystusa za wszelką cenę chcieli położyć krew jego działalności.
Chcieli uczestniczyć w tym całej ceremonii, ale chcieli również unicestwić wiarę i nadzieję chrześcijańską.
jednego tylko nie potrafili przekalkulować, że tą całą sprawą kieruje sam nasz Pan Bóg z nieba. Anioł zerwał pieczęcie, anioł odwalił kamień i blask bijący od niego zaraził straż. Pan zmartwychwstał, a oto wspaniałe święto. Taka wspaniała niedziela, wspaniała rocznica dzisiaj zmartwychwstania naszego Pana. Stał z grobu. Prawdziwie stał jako postać duchowa. Zmartwychwstał, jak sam powiedział, dał wszystkim ludziom nadzieję życia wiecznego. Ja żyję i wy żyć będziecie. I potem 12 razy w różnych okolicznościach okazuje się swoim najbliższym, choć znów pierwszy raz to komu? Niewiastom. Tym kochanym niewiastom, które do końca przy nim wyzwały, które płakały, jakby chciał je pocieszyć. Po 3 dniach i najpierw ukazał się im. I powiedział im, powiedzcie też Piotrowi. On wiedział, że Piotr w tym czasie, kiedy on cierpiał, kiedy on konał, się go zapierał. Żeby ten Piotr nie myślał, że nie ma dla niego łaski. Niech spotka się ze mną. Tak się to stało. Pamiętamy te okoliczności, te słowa. Przyjmujesz mnie więcej niż ci, niż to wszystko, do czego powróciłeś, to rybołówstwo, bo Piotr chciał jakby zatuszować swoje sumienie. Nie ukazuje się Pan 3-4 tygodnie, to chodźmy do ryb. Ale zapewne gnębiło go to zaparcie. On wierzył, on czekał. Pan mu chyba przeraszył. Aż baranki swoje. Potem wiemy od apostoła Pawła, że oprócz apostołu widziało jego zmartwychwstanie więcej niż 500 braci. Pisze o tym w 1 do Koryntian, w 15 rozdziale. Pewnego razu nakazał jednak pozostać apostołom w Jerozolimie aż do zesłania Ducha Świętego. Potem wyszedł z nimi na górę Oliwną. Znów. Ciekawe, coś inne wydarzenie. Spoglądając z góry, jeszcze raz mówi, czekajcie na to, co wam obiecałem, że będziecie odrzedzani Duchem Świętym. Czy będzie to również czas Królestwa? Oto pytanie, któregoś z uczniów nie odpowiedział twierdząco, tylko powiedział, nie wasza rzecz, na czasy i chwile, które ojciec mocy swojej zostawił, ustanowił. Gdy to powiedział, pobłogosławił i został wniesiony w górę. I obłok wziął go przed ich oczy. Celowo w ten sposób znikał, żeby im pokazać, że więcej się im już nie ukaże tu na ziemi. Celowo było więcej świadków, bo tak to by jeszcze nie dowierzali, że poszedł do nieba. Poszedł do nieba, zdał relację z Bogu, usiadł po prawicy. Potem zesłał Ducha Świętego na apostołów. I oto teraz wierzymy, że Pan wychodzi ze swojego miejsca. Wychodzi, czyli opuszcza majestat Aniec Boży. Wychodzi z swojego miejsca, by karać niegodziwość mieszkańców ziemi, a ziemia ukazuje krew, którą nasiąca. Czyż w tych czasach nie żyjemy, że ziemia odkrywa swoją krew? Jeszcze kilka lat temu, kilkadziesiąt, kilkanaście, zupełnie inaczej historii naruszono. Dzisiaj się mówi jeszcze tylko o tajemnicach Watykanu.
które być może będą objawione w 3000-leciu, w 2000 roku.
Tak podają niektórzy teologowie.
Na gruzach tego świata Pan zakłada swoje królestwo,
które nie będzie miało końca.
Pan króluje! Pan jest obecny. Cieszmy się z Jego zmartwychwstania, a jeszcze bardziej radujmy się z Jego obecności wśród nas. Podaj nam Boże.